Chciałbym dzisiaj dzielić się z wami tematem, który w ostatnim czasie trochę moją uwagę zajął. I nie też dlatego, że w niedzielę było błogosławieństwo dziecka i dzisiaj też są rodzice z dziećmi, nawet tymi najmniejszymi. Chciałbym dzisiaj mówić, porozmawiać z wami o dzieciach. O dzieciach i o byciu dzieckiem. Czy wszyscy są dziećmi Bożymi? Ja spotkałem się w moim życiu z taką nauką i z takim twierdzeniem, że wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. Czy zgadzacie się z taką tezą? Nie. Bardzo zdecydowanie. Podoba mnie się. W takim może wymiarze tego, że Bóg jest Ojcem w sensie stworzycielem, bo stworzył ludzi. Ale Słowo Boże bardzo wyraźnie nam o tym mówi, że człowiek nie rodzi się Bożym dzieckiem, człowiek musi stać się Bożym dzieckiem. I my czytając Ewangelię o tym wiemy, powołując się na pierwszy rozdział Ewangelii Jana i 12 werset, i tam jest napisane, lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli i o tym Go to mowa, ten pierwszy rozdział Ewangelii Jana od samego początku mówi o Słowie, które było Bogiem, które było u Boga i przez nie wszystko powstało, co powstało i to Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. To mowa o Jezusie Chrystusie. Ten Go to Jezus Chrystus. I tym, którzy Go, Jezusa Chrystusa, przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w imię Jego. I dalej apostoł Jan kontynuuje, którzy narodzili się z Boga. Wierzymy, że status, tożsamość dziecka Bożego człowiek może otrzymać, kiedy narodzi się na nowo z Boga, w sposób duchowy. I o tym też Pan Jezus mówił w rozmowie z Nikodemem, musicie się na nowo narodzić. I mówi o narodzeniu z Ducha Bożego. Wiemy, że Bóg jest Duchem i żeby mieć z Nim relację i móc z Nim się kontaktować, my również musimy w tym duchowym wymiarze musimy również się na nowo narodzić. I to jest, myślę, że dla nas niezwykle ważne i jest fundamentem. Nie można być dzieckiem Bożym bez przyjęcia Pana Jezusa przez wiarę, bez nowonarodzenia z Ducha Bożego. Kiedy człowiek się narodzi z Boga, nie może być dzieckiem Bożym. Wierzę, że dzisiaj mówię do tych, którzy znają tą rzeczywistość i są dziećmi Bożymi. Macie taką tożsamość? Amen. Chwała Bogu. Być dzieckiem Bożym, mieć tą tożsamość. To chyba największy skarb i przywilej i wartość. Cóż większego jeszcze można mieć niż być dzieckiem samego Boga. Przez wiarę w Pana Jezusa, przez przyjęcie Jezusa Chrystusa. Ale to także pokazuje, że to nie jest coś, co jest jakieś nieosiągalne dla każdego. Ja wierzę, że każdy, kto przyjmie Pana Jezusa przez wiarę, może doświadczyć tego, że stanie się Bożym dzieckiem. I w Biblii, w Piśmie Świętym występuje kilka różnych słów, które są tłumaczone na język polski jednakowo. Dziecko albo syn. Myślę, że znacie bardzo wiele fragmentów w Słowie Bożym, które mówią o dzieciach, prawda? I też to wydarzenie szczególne, które tutaj miało miejsce, tutaj metr ode mnie w niedzielę, kiedy też pastor wziął na swoje ręce, w swoje ramiona, to naprawdę takie maleńkie dziecię, maleńkiego Michała, który tak pięknie był oparty. No to takie niezwykłe zjawisko. I my też tak robimy, jako wierzący ludzie. Dlaczego? Bo Pan Jezus też tak robił. I czytając w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale czytamy, że wtedy przyniesiono mu dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się, ale uczniowie gromili ich. Lecz Jezus rzekł, zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy Królestwo Niebios. I włożył na nie ręce, po czym odszedł stamtąd. Inne Ewangelie mówią, że brał też je na ręce, że je błogosławił. i mówił, żeby nie zabraniać dzieciom przychodzić do Niego. Kiedy też myślimy o dzieciach, może najbardziej takie znane i lubiane w kręgach chrześcijańskich jest też to stwierdzenie Pana Jezusa w 18 rozdziale, między innymi Ewangelii Mateusza, o tym czytamy, w drugim, od drugiego wersetu i poniżej kolejne wersety. A On, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Pan Jezus bardzo zdecydowanie wyraża swoje stanowisko wobec dzieci. Bardzo popiera to, kiedy ludzie przynoszą do Niego dzieci. Mówi, że żeby w pełni wejść do Królestwa Niebios, trzeba stać się jak dziecko. Nie można nie być jak dziecko i wejść do Królestwa Niebieskiego. Państwo mówi dalej, że każdy, kto będzie jak to dziecko i będzie przez innych przyjmowany, to tak, jakby był przyjmowany sam Pan Jezus. A kto by zgorszył jednego z tych najmniejszych, to lepiej, żeby mu kamień młyński do szyi. I w odmęty morskie, jak tutaj czytamy w tym szóstym wersecie 18 rozdziału Ewangelii Mateusza. Czytając te fragmenty, możemy być spokojni i utwierdzeni w tym, dobrze jest być dzieckiem, prawda? No bo jeżeli ktoś mi zrobi krzywdę, to mogę żyć ze świadomością, że temu krzywdzicielowi, tego dziecka, którym ja jestem, już kamień młyński się do szyi przywiązuje, przygotowuje i będzie w odmęty morskie, w głębie morza rzucony. Fajnie się żyje z taką świadomością, nie? Że dobrze jest być dzieckiem. Dobrze jest zostać dzieckiem całe życie. Czy tak? Wiecie, ostatnio mnie poruszył jeden werset z listu apostoła Pawła do Efezjan. Chciałbym go przeczytać. To 4 rozdział i 14 werset. Abyśmy już nie byli dziećmi. I to jest życzenie Ducha Świętego, które wyraził apostoł Paweł, kierując słowa do kościoła w Efezie. Abyśmy już nie byli dziećmi. I myślę, że znamy takie fragmenty, gdzie apostoł Paweł, między innymi w liście do Koryntian, w pierwszym liście, w 13 rozdziale, 11 wersecie mówi tak: gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię. Myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Obyśmy już nie byli dziećmi, zaniechać tego, co dziecięce, a tak dobrze jest być dzieckiem. Tak dobrze, chyba każdy z nas był dzieckiem, prawda? Czy ktoś się urodził dorosły? Nawet Piotr, przypuszczam, przy swoich 2 metrach też się urodził mniejszy i był dzieckiem. No, dobrze. Ale każdy był dzieckiem, prawda? I co, dobrze było być dziećmi, tym bardziej, kiedy jeszcze mogliśmy liczyć na taką troskliwą opiekę swoich rodziców. Mogliśmy naprawdę doświadczać samych miłych, fajnych, chociaż są z pewnością dzieci, które nie miały miłego dzieciństwa. Ale tak generalnie w każdym zdrowym domu, w każdej zdrowej rodzinie wierzę, że być dzieckiem to przywilej i dobrze jest być dzieckiem. I często dzieci, które są już na takim etapie, że przestają być dziećmi, to niektóre chcą być dalej dziećmi. Ja ostatnio słuchałem mojego szwagra, który mówił o swojej córce, mojej siostrzenicy maleńkiej, która ma 6 lat, nie taka maleńka, ale kiedy tylko może, to prosi swojego tatę: ubierz mnie. Wiecie, bo być dzieckiem to, i nawet w kościele, dobrze jest być dzieckiem. Niech się inni o ciebie troszczą, niech cię pytają, jak się czujesz, niech ci cukiereczki przynoszą. Fajnie, nie? Ja tam dobrze wspominam też czas dzieciństwa. Chociaż jest taka tęsknota, żeby jednak już być bardziej dorosłym i samodzielnie decydować, o sobie stanowić. Chociaż dzieci, nawet będąc dziećmi, też chcą samodzielnie decydować. Ale bycie dzieckiem to tak miło. I apostoł Paweł mówi, obyśmy już nie byli dziećmi. Zaniechałem tego, co dziecięce. Dlatego chciałbym dzisiaj o dzieciach, dlatego że Słowo Boże w bardzo wielu miejscach mówi o dzieciach. Ale też język polski jest na tyle chyba ubogi, że nie w pełni oddaje znaczenie tych słów, które występują w Nowym Testamencie, które są kierowane do Kościoła, do tych, którzy mają tożsamość dzieci Bożych, a oddają trochę więcej niż to, co może my jako ludzie wierzący myślimy. I dzisiaj chciałbym o kilku słowach greckich, które występują i o trochę o kontekście, w jakim występują i o pewnym tle też takim kulturowym, historycznym powiedzieć. I wierzę, że to będzie pomocne dla nas w tym, żebyśmy nie chcieli być dziećmi. Bo jest pewien etap w życiu człowieka wierzącego, kiedy stajemy się dziećmi, jesteśmy dziećmi. Ale jeżeli jesteśmy jako chrześcijanie, jesteśmy w Kościele 20 lat, jesteśmy ciągle dziećmi. Co się zmieniło w twoim życiu przez ostatnie 10 czy 15 lat, powiedz, kochany bracie i kochana siostro? Jak jest z twoją dojrzałością? Jak jest z twoim wzrostem, twoim rozwojem? Czy tak jak pisał też autor w liście do Hebrajczyków, że biorąc pod uwagę czas, to już powinniście być nauczycielami. Powinniście daleko, daleko iść do przodu. A wy ciągle potrzebujecie bebiko 2 albo bebiko 1. I tak sobie pozwolę na taką dygresję, bo to moje osobiste doświadczenie. Jak byłem w szkole wojskowej, to były czasy, że nie można było czegoś łatwo zdobyć słodkiego. W kantynie u nas w jednostce jedyne jakieś słodkie rzeczy, które były, to się szybko rozchodziły, ale dużo stało mleka w proszku, bebika. Wiecie, nasi koledzy, ja też często kupowało się to mleko na potęgę. Wiecie, i łyżka od niezbędnika, taka żelazna duża łyżka. Brało się tą łychę tego bebika, wsadzało się do dzioba i tak się ciućkało, że tak powiem. Ciągnęło. To taka jedyna słodycz, to wiecie, śmiesznie, bo człowiek, duży chłop w mundurze i chodzi z łyżką i to bebiko ciągnie. Pamiętam i sam tak robiłem. I tak myślę, to jest taki obraz czasami tego, że ludzie wierzący, od lat w Kościele, idący za Panem, a ciągle z tą łyżką i z tym bebikiem. Jakby ciągle potrzebowali mleka. Zaczniemy od pierwszego słowa. Słowo teknon. Takie dosyć ciekawe słowo greckie, teknon. Ono występuje 98 razy w Nowym Testamencie. I najczęściej tłumaczone jest jako dziecko, dziecię. I pochodzi od czasownika tikto. A to tikto znaczy rodzenie owocu. I to słowo, to teknon, oznacza małe, takie dopiero co urodzone dziecko, noworodka, niemowlaka, dzieciątko, małe dzieciątko. Myślę, że Michałka małego, który w niedzielę tu był błogosławiony, możemy określić tym słowem teknon. I wiele miejsc, powiedziałem 98 razy w Nowym Testamencie, tylko kilka tak, żeby może też to zobrazować. Dzieje apostolskie, 21 rozdział i 21 wersecie. Przeczytam, tutaj jest mowa też jak tam apostoł Paweł był w podróżach i głosił. I tutaj, co mówili Żydzi apostole Pawle, 21-21, dzieje apostolskie. O tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, że nie, żeby nie obrzezywali dzieci, teknon, ani też nie zachowywali zwyczajów. I tutaj to teknon odnosi się do dzieci, które miałyby być albo nie miałyby być obrzezywane. Czyli ósmego dnia według tradycji żydowskiej, czyli świeżo narodzone dziecko, małe, teknon. Tak samo teknon występuje w Księdze Objawienia. Oczywiście tu jest taki obraz no, szczególny, ale też jakby w tym kontekście to słowo teknon jest użyte. To 12 rozdział Księgi Objawienia świętego Jana, 4 werset i 5. A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię i stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej teknon. Skoro tylko porodzi. I porodziła syna chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dzieciem jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. Ale tylko na tym się skupiam. Tutaj mowa, no 12 rozdział szczególny, tutaj obraz i wizja, ale to słowo teknon odnosi się do tego dopiero co, skoro tylko ma urodzić. To takiego małego, świeżo urodzonego niemowlaka to słowo się odnosi. Ale wiemy także, że to słowo w kontekście już Kościoła, chrześcijaństwa ma wymiar duchowy. Niekoniecznie fizycznie do małego dziecięcia się odnosi, ale w głównej mierze my jako wierzący ludzie już na pewnym stopniu dojrzałości wiemy, że nie bierzemy tego tak dosłownie, literalnie, ale tutaj jest duchowa wartość, niekoniecznie taka tylko fizyczna, literalna. Więc teknon to także słowo, które opisuje tych nowo nawróconych, tych świeżo zrodzonych z Ducha Bożego w duchowym wymiarze. Między innymi Paweł, kiedy pisze list do Filemona, możemy otworzyć i zobaczyć też ten tutaj jeden werset, gdzie to słowo teknon jest użyte właśnie w tym wymiarze. 10 werset listu Pawła do Filemona mówi: proszę cię za synem moim, tutaj tłumaczony język polski syna, to jest słowo teknon, dzieckiem moim. Proszę cię za synem moim Onezymem, którego urodziłem w więzieniu. I wiemy, że Paweł pisał krótko po tych wydarzeniach, kiedy urodził Onezyma. Wiemy, że Paweł nie urodził w sposób fizyczny, nie ma takiej opcji, ale w duchowym wymiarze głosił Ewangelię Onezymowi i z Ducha Bożego Onezym stał się Bożym dzieckiem, narodził się na nowo. I to w tym wymiarze Paweł pisze i używa słowa teknon, świeżo narodzony, w tym też duchowym znaczeniu. Od słowa teknon też pochodzi jeszcze słowo tekninon i ono występuje 9 razy i też jest bardzo zbliżone, bo mówi, jest tłumaczone przynajmniej też w Biblii Gdańskiej często jako dzieciątko. I Paweł też używa tego słowa, pisząc do kościoła w Galacji, list do Galacjan i też w tym wymiarze świeżo narodzenia duchowego. Paweł używa tego słowa. Czyli liście do Galacjan w 4 rozdziale i 19 wersecie czytamy: dzieci moje, tekninon moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Czyli to słowo odnosi się do takich świeżo urodzonych, do niemowlaków, do dzieciątek. I też apostoł Jan w swoich listach używa też tego terminu, ale też w kontekście zwracania się do ludzi, którzy są świeżymi, że tak powiem, narodzonymi chrześcijanami i wielu rzeczy jeszcze nie wiedzą. I trzeba im mówić o takich rzeczach fundamentalnych, podstawowych. Na przykład w pierwszym liście Jana, w 2 rozdziale, 1 wersecie, też słowo jest zastosowane, apostoł Jan tego słowa używa. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Pierwszy list Jana 2:1. No, gdyby te dzieci były już długo urodzone, to czy trzeba im mówić, żeby nie grzeszyły? Czy wam dzisiaj muszę mówić, kochani bracia i siostry, dojrzali w wierze, żebyście nie grzeszyli? Kto o tym nie wie, żeby nie grzeszyć? To wy możecie mnie nauczyć. Ale tutaj apostoł Jan pisze do tych dzieci, do tych niemowlątek, do tych świeżo urodzonych. I potem też w 12 wersecie tego 2 rozdziału mówi: piszę wam dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Kto by z dojrzałych chrześcijan nie wiedział, że dla imienia Jego, Pana Jezusa, ze względu na Jego imię, są wam odpuszczone grzechy? No ale ktoś, kto się pojawił i się dopiero wczoraj nawrócił, no to trzeba mu to powiedzieć. Albo nawrócił się tydzień temu, czy miesiąc temu i może pewnych fundamentalnych rzeczy jeszcze nie wie. No i potem w 28 wersecie też drugiego rozdziału pierwszego listu Jana, a teraz dzieci, trwajcie w nim. To też takie oczywiste. I dalej w trzecim rozdziale, no tam pisze, miłujmy nie słowem, a czynem. Czy wy, kochani, tego nie wiecie, że miłość polega na czynie, a nie na słowie? No ale oni tego potrzebowali, może o tym wiedzieli, ale potrzebowali. Tutaj właśnie to słowo, które jest w zastosowaniu, było używane w Grece, w opisie, w zastosowaniu do takich małych dzieci. I podobne znaczenie ma kolejne słowo, słowo nepios. Słowo nepios występuje 15 razy w Nowym Testamencie. Też kilka przykładów tutaj przeczytam, przytoczę. Między innymi Ewangelia Mateusza, 21 rozdział i werset 16, czytamy i rzekli mu, czy słyszysz, co one mówią? To sytuacja, kiedy dzieci wołają Hosanna synowi Dawidowemu, kiedy Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. I tutaj czytamy, a Jezus mówił do nich, tak jest, czy nigdy nie czytaliście z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę? I też to słowo nepios, podobnie jak tamto słowo teknion, odnosi się do takich małych dzieci, do niemowląt, do ssących. Też to w Biblii Warszawskiej są też jeszcze kolejne miejsca, gdzie jest to przetłumaczone to słowo jako prostaczkowie. W Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale i w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, jak Pan Jezus mówi takie słowa, ja je przeczytam z 11 rozdziału Mateusza 25 wersetu. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł, wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. I tutaj występuje to słowo nepios i też w Biblii Gdańskiej też przetłumaczone, a objawiłeś się niemowlątkom. To też określenie tych dzieci w tym krótkim okresie po urodzeniu, po narodzeniu się. Niemowlątkom. W liście do Rzymian 2:20, tam też jest mowa, apostoł Paweł kieruje te słowa i też używa tego określenia nepios. Przeczytam może jeszcze Rzymian 2:20. Tutaj czytamy. I uważasz się sam za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci. I tu jest też słowo nepios, znaczy nauczyciela niemowlątek. I już tak bardziej wiernie ze znaczeniem tego słowa przetłumaczone przynajmniej w Biblii Warszawskiej, pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział i 1 werset, Paweł mówi, i ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Nepios, niemowląt w Chrystusie. I tu Paweł już bardzo konkretnie i wprost mówi, że ci wierzący w Koryncie, ci chrześcijanie, ci z kościoła w Koryncie mieli tożsamość dzieci bożych, ale status swój mieli taki, że byli niemowlętkami, dopiero co urodzonymi. I Paweł nawet idzie dalej, że takie niemowlątko w Chrystusie to jest jak cielesne. I nie mogłem mówić do was jak do duchowych, dojrzałych, bo byliście na takim etapie swojego rozwoju. I jeszcze w liście do Hebrajczyków 5:13 też jest mowa o tych niemowlątkach. Kolejne słowo to słowo nepiadzo i ono jakby z tego nepios też pochodzi i znaczy być dziecinnym, zachowywać się jak dziecko, być dzieckiem. I tutaj w tym znaczeniu apostoł Paweł używa tego słowa w pierwszym liście do Koryntian, w 14 rozdziale i w wersecie 20. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu. Bracia, nie bądźcie dziećmi. Pan Jezus mówi, no trzeba się stać jak dziecko, ale nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. I tutaj to nepiadzo, to właśnie to, żeby być w złem jak niemowlętka. Niemowlęta czy niemowlęta? Tak, niemowlęta. Niemowlątka mi się jakoś już za bardzo rozdrobniło. Jak niemowlęta. W złem jak niemowlęta. Tak sobie myślę, czy żeby ktoś próbował sprzedać zrobić jakiegoś deala z niemowlakiem. Ktoś, kto prowadzi ciemne interesy. Myślicie, że to jest możliwe? Żeby zaproponować jakiś ciemny interes niemowlakowi? On ani tego nie skuma, ani w to nie wejdzie, bo on nie jest w stanie chodzić nawet, żeby iść za tym. I o to chodzi, żeby w złym być takim, żeby wszelkie deale, które chce z nami szatan robić, być jak niemowlątko, nie kumać czaczy i nic w to w ogóle nie próbować wchodzić. Żebyśmy nie byli w stanie w ogóle w to wejść. W złym jak niemowlątka, jak niemowlęta. Kolejne słowo, słowo paidon, 51 razy występuje w Nowym Testamencie i ono pochodzi od pais, które 24 razy znowu występuje w Nowym Testamencie. I to jest ogólne określenie takiego podrostka. Dziecka to może być i syn, może być córka, chłopiec, dziewczynka. I nawet też to słowo było używane, jest tłumaczone jako niewolnik i sługa. Zaraz powiem też z jakiego powodu. I ten paidon to jest taki chłopiec, taka dziewczynka, takie dziecko, który jest takie, w takiej fazie rozwojowej, gdzie już się on poddaje pewnej nauce i pewnemu procesowi wychowawczemu. To nie jest takie małe dzieciątko, które ma być w złem właśnie tym niemowlątkiem, które nic nie kuma, ale już na takim etapie rozwoju, że poddaje się go procesowi wychowawczemu i go się uczy. Chociaż nie jest jeszcze dojrzały, nie jest na tyle ukształtowany ten Pajdon, aby mógł stać się dziedzicem, przejąć dziedzictwo. Ale to jest etap jego uczenia, jego rozwoju i nabywania dojrzałości. I też słowo, które jest związane z tym określeniem tego właśnie podrostka, ten Pajdon, jest słowo paideuo. Ono 13 razy w Nowym Testamencie i odnosi się do procesu wychowawczego. Do szkolenia, do wychowywania. Jeszcze słowo paideia, to znaczy to jest znowu określenie systemu wychowawczego i dydaktycznego. I w 12 rozdziale listu do Hebrajczyków tamto słowo ma zastosowanie, jest używane w kilku miejscach. Myślę, że znamy doskonale i ten 12 rozdział, tam jest mowa o tym, że znakiem, że jesteście synami, a nie bękartami, nie synami, to jest to, że Bóg was uczy, wychowuje i że was karze, karci. I tutaj to słowo paideia występuje, 12 rozdział, 5 werset między innymi z tych Hebrajczyków. I zapomnieliście o napomnieniu, które zwraca się do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. I tutaj jest też mowa o dzieciach, ale ten proces właśnie wychowawczy, to karcenie, to kształtowanie, to właśnie paideia i to się wywodzi od tego słowa paidon, które też no, w wielu miejscach w Nowym Testamencie ma zastosowanie. I też ciekawe jest to, że ten pajdon, już to dziecko na tym etapie takiego kształtowania, wychowywania, nie musiał być dzieckiem zrodzonym w danej rodzinie. Tak było w Grece, z tego co wyczytałem, w przeciwieństwie do teknos. Teknos to było dziecko urodzone w danej rodzinie. A ten pajdon mógł być dzieckiem adoptowanym lub przyjętym do służby, dzięki czemu wchodził w cały system wychowywania, jakiemu w danym domu były poddane wszystkie podrośnięte dzieci. Jak w domu były dzieci, to nawet te, które były adoptowane czy wzięte do służby, również były poddane temu procesowi wychowawczemu, kształtowania, uczenia. I też ciekawe, że to słowo pajdon ma zastosowanie, jak powiedziałem, w wielu miejscach i też się odnosi do Pana Jezusa. Kilka miejsc. Ewangelia Mateusza, 2 rozdział. Werset, to też tutaj pokazuje, jaki to jest mniej więcej etap, czy okres mógł być. W 2 rozdziale, tutaj kilka może, bo jest więcej tych miejsc, wszystkich nie będę czytał. 13 werset 2 rozdziału Ewangelii Mateusza. A gdy oni odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: wstań, weź dziecię, pajdon, oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Dla mnie ciekawe jest to, że tutaj sam anioł używa tego słowa, kierując te słowa do Józefa, słowa pajdon, czyli określa Pana Jezusa, że jest w takim etapie, że już może być kształtowany i uczony. Nie wiem, czy to już się zaczął ten okres, bo też list do Hebrajczyków mówi, że chociaż był synem, to nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Że Pan Jezus był poddany temu procesowi uczenia się. I tutaj dalej, i na przykład też w wersecie 20, to już kiedy z Egiptu wracali, nie wiemy ile czasu w Egipcie Pan Jezus był, ale na pewno już był starszy. Wstań, weź dziecię, pajdon, oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej. Zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia. I tutaj no, możemy dalej przejść do Ewangelii Łukasza. To chyba najbardziej znany z tego okresu dziecięcego, czy tego etapu takiego, mogę powiedzieć, szkolnego, bo Pan Jezus miał 12 lat. W Ewangelii Łukasza o tym czytamy w 2 rozdziale. I tutaj też to słowo jest zastosowane w odniesieniu do Pana Jezusa. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, 40 werset. A dziecię, to słowo tu jest użyte, rosło i nabierało sił, było pełne mądrości i łaska Boża była nad nim. Rosło i nabierało sił, dziecię. I potem 43 werset. A gdy te dni dobiegły końca i wracali, zostało dziecię, pajdon, Jezus. W Jerozolimie, o czym nie wiedzieli jego rodzice. I wiemy, że to jest czas, kiedy Pan Jezus ma ile lat? 12, tak? Jest określony tym słowem jako ktoś, kto jest w tym etapie wychowawczym, kształtowania, uczenia się, nabywania i dojrzewania. Nabywania mądrości i dojrzewania. To, co jest napisane, dziecię rosło i nabierało sił. Też to samo słowo jest zastosowane w stosunku do Jana Chrzciciela, też w Ewangelii Łukasza w 1 rozdziale, 80 wersecie. A dziecię rosło i wzmacniało się na duchu, przebywając na pustkowiu aż do dnia wystąpienia przed Izraelem. To o Janie Chrzcicielu. On również był na tym etapie takiego rozwoju. Ciekawe, bo tak mnie zastanawiało to słowo pajdon, jaką granicę, jaki przedział wiekowy mogło zawierać. Od takiej świadomości już chyba wczesno-dziecięcej, wczesnoszkolnej, aż do nabycia takiej świadomości już prawie, nie wiem jak mam to w czasie określić, bo to jest też indywidualne z pewnością, ale w Izraelu jest tak, że ktoś, chłopiec, który kończy 13 lat, już bierze odpowiedzialność za swoje własne grzechy, jak mówią nauczyciele jego, i może samodzielnie czytać Torę w synagodze. Jakby przestaje już być pod opieką rodziców i samodzielnie odpowiada za swoje grzechy, za swoje życie. W Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale, w 32 wersecie też słowo jest tutaj użyte. Też myślę, że ono trochę też pokazuje, jaki to jest etap rozwojowy też młodych ludzi, dzieci, czy tam już nastolatków, mogę powiedzieć. W 32 wersecie 7 rozdziału Ewangelii Łukasza: podobni są do dzieci, i tu jest też to słowo użyte, które siedząc na rynku wołają jedne na drugie tymi słowy: graliśmy wam na piszczałce, a nie tańczyliście, nuciliśmy pieśń żałobną, a nie płakaliście. Tutaj jak gdyby jest mowa o dzieciach, które już potrafią grać i potrafią tańczyć i potrafią samodzielnie siedzieć na rynku. Nie chcę się na tym skupiać, ale chodzi o to, że to słowo mówi o dzieciach, które były na rynku i potrafiły grać i tańczyć. Więc to jest jakiś etap w rozwoju dziecka. To z pewnością nie są dwuletnie dzieci. Chociaż może są cudowne dzieci. No, wiecie, Mozart już tam 5 lat i już grał i komponował. Ale myślę, że tutaj nie mowa o Mozarcie. I też ciekawe dla mnie jest to, też chyba to bardziej chyba jeszcze precyzuje, to słowo pais jest zastosowane też w Mateuszu w 17 rozdziale. Tutaj jest historia chłopca, który był opętany, miał też epilepsję i Pan Jezus go uwolnił. I tutaj to słowo jest zastosowane, to jest Mateusza 17 rozdział i 18 werset. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec, to właśnie słowo pais, od tej godziny. Więc był na tyle już świadomy, nie wiem w jaki sposób, ale już był zdemonizowany. I też w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale to historia uzdrowienie, wskrzeszenia nawet z martwych córki Jaira. Pamiętacie, ile córka Jaira miała lat? 12, około 12. Tu w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale 42 werset mówi: gdyż miał córkę, jedynaczkę, w wieku około 12 lat, a ta umierała. I potem werset 54 mówi: on zaś ująwszy ją za rękę, zawołał głośno: dziewczynko, wstań. Tu jest też to słowo użyte, jeszcze w 51 wersecie: a przyszedł przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi, Jakubowi i ojcu i matce pais, dziecka. Więc to dziecko tutaj opisane miało około 12 lat. I było też na tym etapie, wierzę, uczenia, wychowywania, kształtowania i takiego prowadzenia w tą dojrzałość, w dorosłość. Ciekawe jest to, że też to określenie Pan Jezus używał w stosunku do swoich uczniów. Ewangelii Jana w 21 rozdziale. Czy was takie sprawdzanie słowa greckiego i szukanie referencji, gdzie ono występuje, czy was to kręci, czy was to usypia? Wiecie, bo mnie to kręci, powiem szczerze, ale wiem, że nie każdego to kręci. Mnie to zastanawia, że to takie rzeczy ciekawe są. Ale kochani, już niedługo będę kończył. Mam nadzieję, że was jakoś nie uśpię za mocno. Chciałbym pokazać to w 21 rozdziale Ewangelii Jana, co Pan Jezus powiedział do uczniów, używając tego słowa, mając na myśli to, że oni są stare chłopy, ale są na takim etapie, że niewiele kumają, że potrzeba, żeby się uczyli, żeby w tym procesie dojrzewania mogli wzrastać. 21 rozdział Jana i 5 werset. Pan Jezus mówi: rzekł im więc Jezus: dzieci. To kiedy Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu poszedł, ukazał się nad Morzem Tyberiackim uczniom, bo oni po śmierci Pana Jezusa co powiedzieli? Gdzie tam to wszystko, chyba w ogóle nic z tego nie będzie, idziemy łowić ryby. Wracamy do swojego starego zajęcia, do swojej starej roboty. to uczniostwo, to chrześcijaństwo, to w ogóle wszystko się rozpadło. Pan Jezus dał się zabić, co teraz? Ten sposób myślenia, wierzę, że obrazuje to, co Pan Jezus do nich mówi. Dzieci, wy jeszcze nie wiecie, o co tu chodzi. Wy jeszcze nie rozumiecie. Wy się potrzebujecie jeszcze uczyć. Jesteście takie podrostki. Dzieci, macie co do zjedzenia? I odpowiedzieli mu, nie. No, znamy tą historię, ale tutaj też to słowo Pan Jezus użył. I też jeszcze już wcześniej cytowany, tylko tam w kontekście tego bycia niemowlęciem w złem. Pierwszy list do Koryntian 14:20 i tam Paweł pisze, nie bądźcie jak dzieci w myśleniu. I tam też to słowo jest paidon użyte, czyli chrześcijanie w Koryncie byli w myśleniu jak dzieci, które są na etapie uczenia, wychowywania, jak 12-letnie dzieci, które są, nie wiem, w 6 klasie i się uczą wielu rzeczy, praw w życiu. Taki poziom rozwoju, dojrzałości Kościoła w Koryncie, przynajmniej niektórych. I ten paidon, ten taki właśnie podrostek, w czasie swojego rozwoju stawał się neaniskos, to kolejne słowo, które występuje w języku greckim, w Nowym Testamencie ma zastosowania, czyli to jest ktoś, kto jest pełnym siły, wigoru, taki młody człowiek, który mógł już z dużym powodzeniem służyć innym pomocą, już mógł innym pomagać, już mógł innym doradzić, powiedzieć, ale okazać się pomocnym. I z tego powodu właśnie częstym tym słowem na nikos określano młodych ludzi, którzy byli sługami bądź niewolnikami. Stąd, jak wcześniej wspomniałem, takie uwarunkowanie też używania tego słowa. Nadal jednak ten paidon znajdował się w procesie wychowywania, kształcenia i jeszcze nie mógł być pełnoprawnym dziedzicem. I tutaj się pojawia to najwyższe słowo, które występuje 382 razy w Nowym Testamencie. Policzyłem każde. Słowo chyjos. I to słowo najczęściej odnosi się do Syna. Syna Bożego. Jezusa Chrystusa. Wiecie, tak generalnie mówiąc, w Nowym Testamencie często, kiedy jest mowa, użyte słowo dziecko, to odnosi się do wierzących ludzi niedojrzałych. A kiedy mowa o dojrzałości, to mowa o synach. I słowo syn nie określa płci, ale określa dojrzałego, wykształconego, Bożego sługę, Bożego ucznia, który ma wszelkie kwalifikacje, aby być dziedzicem, objąć dziedzictwo. Bez względu na to, jaką ma płeć. Bo syn to nie tylko mężczyzna. Bo kobieta, uczennica też może być synem. W tym znaczeniu duchowym, czyli dojrzały, przygotowany. Więc to słowo chyjos 382 razy w Nowym Testamencie opisuje dojrzałego potomka, który po przejściu całego procesu wychowawczego ma już charakter i osobowość ukształtowany w taki sposób, że jest przygotowany na objęcie dziedzictwa. I ten chyjos zasadniczo różnił się od teknon i różnił się od paidon. Był nie tylko starszy, chyjos nie był tylko starszy od teknon małego dziecka, czy od paidon tego podrostka, który tam w nastoletnim okresie swojego rozwoju rozwija się, dojrzewa i tak dalej. Ale dlatego, że był już dojrzały i wypróbowany, że przechodził cały proces wychowawczy, a w tym wiele prób, wiele doświadczeń, wiele trudnych momentów w swoim życiu. Różne testy przechodził i zdał te testy poprawnie, i kwalifikował się do formalnego procesu legislacyjnego, który mógł go uczynić pełnoprawnym dziedzicem. I procedurę, tak podobno w Grecji było, procedurę uznania dziedzica nazywano usynowieniem. Ciekawe. I też greckie heiotesia 5 razy występuje w Nowym Testamencie, znaczy usynowienie czy adopcja, jest ściśle związane z uznaniem kogoś za chyjos, a nie za tekon, nepios, paidon czy naniskos. To te wcześniejsze słowa, które tam cytowałem. Dopiero po takiej, po tym procesie wychowawczym ktoś, kto w danej rodzinie wcześniej uważany był za niemowlaka, dziecko czy tego podrostka, młodzieńca, stał się pełnoprawnym dziedzicem. To właśnie słowo chyjos Pismo używa na określenie Pana Jezusa Chrystusa najczęściej. Wszystko to, co jest niezbędne do tego, abyśmy mogli być dojrzałymi, abyśmy mogli być pełnoprawnymi dziedzicami, jest w Jezusie Chrystusie. I tylko w Nim i przez Niego my możemy w tym procesie wzrastać, dojrzewać i potem razem z Nim dziedziczyć. Paweł też o tym wspominał tam w liście do Efezjan, że właśnie jak dziedzic jest dziecięciem, to jest tak samo jak niewolnik. Dopiero kiedy on przestaje być dziecięciem i dojrzewa, dopiero wtedy ma kwalifikacje, aby być pełnoprawnym dziedzicem. Wiecie, te wszystkie obrazy, ja już kończę, te wszystkie obrazy mnie zachęcają, motywują do tego, żeby iść za tym, co apostoł Paweł powiedział, przestać być jak dziecko. Żeby poddawać się Bogu w tym procesie wychowywania i kształcenia. Ale tym doskonałym wzorem, który ja wierzę, że Bóg chce, List do Rzymian o tym mówi, że tym Bożym zamysłem w 8 rozdziale jest to, żeby obraz Jego Syna był ukształtowany w każdym Bożym dziecku. Bóg czyni wszystko, używając różnego rodzaju metod wychowawczych. I często te metody są związane z próbami, z doświadczeniami, z cierpieniem. Bo skoro chociaż On, Pan Jezus, był Synem i nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, to my tym bardziej potrzebujemy tego, aby przez cierpienie być kształtowani i stawać się dojrzałymi, aby ten obraz Jezusa Chrystusa był w nas ukształtowany. Bo tylko w Nim i przez Niego możemy być pełnoprawnymi dziedzicami i dziedziczyć wszystkie obietnice, które swoje tak znalazły w Jezusie Chrystusie. Mógłbym jeszcze tutaj wiele przykładów przytaczać, ale jak powiedziałem, że kończę, to chcę skończyć. Chciałbym na koniec tylko zachęcić nas, abyśmy wejrzeli w siebie. Gdzie dzisiaj jesteś? Na jakim etapie swojego rozwoju? Czy zatrzymałeś się jak dziecko? Czy dzisiaj jesteś dalej niż rok temu w twojej dojrzałości, w tym stawaniu się podobnym do Pana Jezusa, w tym poddawaniu się Jego procesowi wychowawczemu? Wierzę, że to też od nas zależy. Jak Paweł powiedział, zaniechałem tego, co dziecięce, to jest także odpowiedzialność i decyzja twoja i moja. Bo możesz nie zaniechać, ale możesz podjąć decyzję i za tym stanąć. I chciałbym, żeby taka decyzja była udziałem każdego z nas. Koniec bycia dzieckiem. Powstańmy bardzo proszę. Pomodlimy się.